że w wyniku swoistej luki dochodzi do sytuacji, że osoby zamożne albo posiadające gdzieś indziej jeszcze jakieś na przykład mieszkanie, korzystają z mieszkania komunalnego. Będzie z nami dr Elina Muzioł-Węcławowicz i na początku ekspertka do spraw polityki mieszkaniowej, a my będziemy słuchaczy pytali o to, czy to jest sprawiedliwa zmiana, czy niesprawiedliwa. Nasz numer to 22 44 044.
Paweł Sulik, zapraszam na mikrofon TOK FM po godzinie 20. TOK 360 dobiega końca. Bardzo dziękujemy. Szczepan Maziarek, Michał Kujawski, Adam Szuraj, Marietta Wiśniewska, Adam Mozga. Spokojnego wieczoru. Do usłyszenia jutro punktualnie o godzinie 16. TOK 360 też w południe. A teraz o manetkach, o gałkach, o przyciskach, chociaż dzisiaj częściej panelach dotykowych. Codzienny magazyn motoryzacyjny.
Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
Dobry wieczór. Codzienny magazyn motoryzacyjny, czyli Jacek Balkan, Sławek Paruszewski.
Dobry wieczór.
Wtorek?
Owszem.
Dzisiaj wrażenia z jazdy dwoma samochodami. Jeden to jest samochód chiński, nazywa się XPeng G6 i to jest samochód już po faceliftingu, mimo że model SUV G6, bardzo popularny, rozmiar 4,70 parę. SUV G6 jest produkowany już od 2 lat. Mieliśmy okazję krótko jeździć nim w wakacje. I potem była premiera samochodu po faceliftingu. Ja opowiadałem, jak się nim jeździ, ale wreszcie mieliśmy go na tydzień i opowiemy obaj, jak się nim jeździ, bo to jest zupełnie świeża sprawa. XPeng to jest chiński producent samochodów, uwaga, na razie tylko elektrycznych, chociaż ta nasza G6 pod koniec roku pojawi się z rozszerzaczem zasięgu, ale o tym nie dziś, bo już zapowiadaliśmy, że tak będzie. Tylko samochody elektryczne. Mieliśmy fajnego sedana w długim teście w zeszłym roku, P7. Tak. Będzie wkrótce...
I powiem ci, że to był jeden
lepszy
samochód,
prawda?
Tak, to był samochód, który ja w swoją top 5 elektrycznych samochodów, którymi jeździliśmy w zeszłym roku, a przecież była tego cała masa, ja ten samochód w top 5 umieściłem. P7 była genialna.
Tak, to był samochód zresztą w wersji performance, prawie 4,90 długości, najmocniejsza wersja, a będziemy mieli P7 Plus pewnie przed wakacjami, który jest takim bardziej luksusowym P7, ale jeszcze większym, lepiej wykończonym, ale innym modelem jednak. No dobrze, wracając do tej G6, nawet chyba na jakiejś prezentacji ktoś powiedział, no dobrze, on wygląda jak Tesla, no ale ma wyglądać jak Tesla, ma być konkurentem Tesli. Nie tylko my robimy samochody podobne do Tesli Y, prawda? Bo chociażby mamy Geely, mamy Leapmotora. No pewnie parę by się jednych znalazło, gdzie znaleźć parę
ale
szczegółów.
Ale tutaj powiem ci, że tutaj ta inspiracja tą bryłą Tesli jest daleko idąca. To jest auto, które ma 4,75 m długości, rozstaw osi 2,90 m prawie, szerokość 1,92 m, no i waży to od 2100 do 2200 kg.
Jeszcze zanim, ale, Jacku, pojdziemy, słuchaj, to powiem, ja powiem tylko jedną rzecz, zanim przejdziemy, że był facelifting na jesieni i właśnie opowiadałem wrażenia, to były drobne zmiany wizualne na zewnątrz i to wcale może nie jest najważniejsze. Najważniejsze tam wyciszenie kabiny, układ kierowniczy, najważniejsze było, że będzie większa moc ładowania, bo to jest 450 kW, my ładowaliśmy z mocą 200 iluś i to szło. I jest też większa moc silnika, bo jest już tam prawie 500 koni, 480. To architektura 800-woltowa. No dobrze, to powiedz mi, czy tobie to przeszkadza, że on jest takim trochę klonem Tesli z wyglądu?
Mało tego, bo uważam, że jest narysowany trochę zgrabniej. To znaczy Tesla Y ma wygląda jak delfin z wodogłowiem. Ma gdzieś w sobie, w tym pociągnięciu ołówkiem na desce kreślarskiej, jest tam coś takiego, co mi trochę przeszkadza i wygląda ten samochód na jakiś tak sztucznie, ma taką sztucznie napompowaną kabinę. Natomiast jeżeli chodzi o tego XPenga, na zewnątrz podoba on mi się ładniej. Wydaje mi się, że jest jakąś taką bardziej proporcjonalną, że bardziej proporcjonalną sylwetkę ma. Ale wiesz co, jeżeli chodzi o zalety, to ja już chyba skończyłem.
No dobrze, jeśli chodzi o wygląd, to dla mnie ten wygląd jest taki, powiedzmy, obojętny. To znaczy, jest to jeden z wielu samochodów podobnych i ani mnie tam nie razi, ani nie zachwyca. Tam prześwit, jak to w SUV-ach takich tej wielkości, 17-18, to tak tradycyjnie. Wsiadamy do środka i wiesz co? tutaj ileż my to razy widzieliśmy już to, co jest w środku, no, prawda? Głównie w chińskich samochodach, ale nie tylko. Jest taki dość zgrabny, niewystający, nie w jakiejś budce ekran przed kierowcą. Jest dość duży 15-calowy ekran na konsoli środkowej. I powiem ci, już właściwie trudno mi powiedzieć, czy on jest dużo łatwiejszy, czy dużo trudniejszy w obsłudze niż w 72 innych samochodach.
Troszkę łatwiejszy. To znaczy, faktycznie. Okay, znaczy, to już zaczyna być męczące. Nie tylko ta powtarzalność, że w każdym mamy prawie to samo. W tym jest trochę inaczej niż... To nie jest ten sam soft, który jest wszędzie indziej. Natomiast on jest bardzo podobny i faktycznie obsługa tego samochodu jest bardzo zbliżona. Jak pojeździsz raz z jakimś chińskim samochodem, to w każdym innym już się w miarę szybko odnajdziesz. Słuchaj, ja nie wiem, czy to jest wada. Natomiast, wiesz, obsługa tego systemu, ona nie jest tak doskonała, czy tak bliska ideału, jak w Tesli. Tutaj trzeba postawić plusa po stronie Tesli Y, że obsługuje się ją łatwiej, mimo że tam jest w ogóle mniej przycisków w tej Tesli. Tak. No tutaj ta obsługa, no jest chociaż manetka przy kierownicy do wyboru kierunku jazdy, tak? Mhm. Chociaż nie pamiętam, czy w Y jest, czy nie ma, czy ta, czy ta nowa już ma to nie, z ekranu,
nie,
czy
nie? Nie, z ekranu ma, z tego co pamiętam, prawie jestem pewien. No przecież jeździliśmy nią już chyba ze dwa razy, w tym raz długo, przez parę dni. I zdziwiłbym się, gdybyśmy tego nie pamiętali. No tak, to jest na ekranie.
Sławku, to wnętrze robi też bardzo dobre wrażenie tak na pierwszy rzut oka. To znaczy te materiały są fajne, one są miękkie, to wszystko jest dobrze spasowane. To jest przyjemny dla oka samochód. I to w środku, jak już wsiadasz, zamykasz drzwi, to też masz wrażenie, że jest dookoła ciebie coś, co jest postarane, co jest fajnie zaprojektowane. Nie wiem, czy tutaj masz podobne wrażenie,
tak,
tam do obsługi można się czepiać, natomiast jeżeli chodzi o to, jak to jest zrobione, to wygląda po prostu na porządku.
Tak, to jest bardzo przyjemne. Ja się dobrze czułem w tym samochodzie. Zresztą wiesz, to jest praktyczne auto. Ono nie jest ogromne, ale bagażnik to ma prawie 600 litrów, tam 570. Coś tak mi się wydaje. Napęd na obie osie, przyspieszenie do setki 4 sekundy z małym hakiem, bo mieliśmy najmocniejszą wersję performance. Jeszcze 11 koni mocniejsza niż ta przed faceliftingiem, ma 487 koni. Słuchaj, wiesz co mnie zaskoczyło pozytywnie? Nie zawsze, ale bardzo często, szczególnie przy spokojnej jeździe wokół miasta czy w mieście, ten samochód potrafił bardzo mało palić prądu. Przynajmniej komputer mi tak podpowiadał i byłem zaskoczony, bo to było między 15 a 18.
Sławku, byliśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni tym, jak mało prądu zużywa P7, którą jeździliśmy, czyli między 11 a 15.
Czyli potrafią to zrobić, tutaj, a to było lato.
Tak, a tutaj była zima.
Właśnie.
I ten samochód naprawdę jest fajnie zrobiony, jeżeli chodzi o tą optymalizację napędu, odzyskiwanie energii. I ja tutaj również nie mam żadnych zastrzeżeń do tego, jak ten układ napędowy działa. Ale powiem ci, do czego mam zastrzeżenie. Do tego, jak ten samochód jeździ. On jest za ciężki, jest niewygodny, on jest nieporęczny,
2200,
on jest niefajny.
Tak? 2200?
On cały, właśnie, a wiesz, ale on jeździ jakby miał 3,5 tony.
Może.
Ja myślałem, że tam, wiesz, to nie może tak jeździć. Znaczy, to jest samochód, który wpada w podskoki. I to jest samochód, który wymaga albo idealnie płaskiej nawierzchni, która nie istnieje, albo wymaga innego zawieszenia. Bardzo uciążliwe były te przechyły nadwozia, podskoki nadwozia. To jest coś, co zabrało mi przyjemność skorzystania z tego samochodu bardzo szybko.
No tak, wiesz, trochę, ale chyba tak, znaczy wiesz co, bo ja teraz nie chcę mówić o dziewiątce, bo jeździłem na jesieni i tą nową szóstką.
Nie, mów o
Ale wiesz co, ja i ty mieliśmy tak duże oczekiwania po tych jazdach testowych P7 w zeszłym roku, że spodziewaliśmy się nie wiadomo czego. Ja może nie mam takich zastrzeżeń jak ty może. Natomiast to nie jest jakiś wybitny SUV, to nie jest coś takiego, co bym powiedział, o kurczę, wreszcie się pojawił drugi czy trzeci konkurent Tesli, który mimo trochę wyższej ceny może mu zagrozić. Wydaje mi się, że nic takiego nie będzie. I zresztą on jest dość drogim samochodem, prawda? On nie jest tańszy od Tesli. No i tutaj wydaje mi się też, że ten Xpeng tymi sedanami może trochę namieszać w świecie elektrycznym, a nie SUV-ami.
Sławku, ja spuentuję to tak. No. Jeździliśmy tym autem w wersji performance, tak, czyli te 487 koni, napęd na oś z przodu, na oś z tyłu. Fajnie dało się wyczuć ten napęd, w odróżnieniu od czego, od BYD ostatnio. Dało się wyczuć ten napęd i dało się zauważyć, że to jest mocne auto, ale nie dało się nim jeździć ze względu na to zawieszenie. Powiem ci tak, to nie jest jest samochód dla mnie. Może ktoś, kto się przejedzie, zakocha się w tym, ale moim zdaniem to nie jest udana konstrukcja.
To ja mam inny pomysł na ten samochód, bo często tak, wiesz, staram się też podpowiadać, co można zrobić, jak... Ja bym tu po prostu wziął wersję na przykład Long Range'a, który wcale nie ma oszałamiających zasięgów i ja pamiętam, że ja jeździłem na jesieni, nie oczekiwałem od niej nie wiadomo czego. Ma 290 chyba, czy 80 parę koni. I być może to jest najlepsze rozwiązanie. Dobra, zobaczymy. Będziemy G9 jeździć Xpengiem w drugiej połowie kwietnia. Zobaczymy, czy ten flagowy model SUV-a Xpenga będzie lepszy, gorszy, jakie będą nasze wrażenia. A teraz przejdziemy do czegoś, co dostaliśmy do testów jeszcze pewnie parę tygodni albo miesięcy przed tym, jak dostaniemy 408 Peugeota po faceliftingu, bo on w Brukseli w styczniu był pokazany po faceliftingu, o czym mówiliśmy. Ale czym jest ten Peugeot 408? Już nie nawiązując do innych 408 sedanów, czy w ogóle poprzedniego modelu produkowano chyba od 2010 roku. Duży kompakt, produkowany od 4 lat na platformie Peugeota 308, czyli mniejszego auta. Taki crossover właściwie bym powiedział, bo jednak ma prześwit 19 cm, 8-biegowy do tego jest automat, długość prawie 4,70, bagażnik akurat w naszej wersji, ponieważ mieliśmy miękką hybrydę właściwie, 530 litrów, spory i nie wiem, czy pamiętasz, ten samochód Sławku,
ale
jest...
to nie masz, nie, słuchaj, kochany, no.
W miękkiej hybrydzie,
no bo wiesz, w miękkiej hybrydzie 1.2 masz 6-biegową skrzynię dwusprzęgłową, 8-biegowy automat masz, proszę pana, w hybrydzie plug-in 1.6.
A my mieliśmy tą miękką hybrydę, no. To w niej jest...
My
mieliśmy 6-stopniową dwusprzęgłówkę mieliśmy, o.
Słuchaj, ja jeździłem też wersją 1.6 z tą hybrydą plug-in.
Ona ma 8-stopniowy automat?
I tam jest 8-biegowy automat.
Tak, a to jeżeli ja coś pomieszam.
Ja jeździłem tą wersją 1.6, tą nowszą i powiem ci, że to jest bardzo przyjemny napęd i on naprawdę fajnie, naprawdę
wiesz
bardzo
co?
Przyjemnie
bo,
mi się
bo
tym
tak,
jeździło.
Dobrze, uporządkujmy. W tych nowszych hybrydach doładowywanych z gniazdka jest 7-stopniowa dwusprzęgłówka. A w starszych hybrydach, które mieliśmy kiedyś z tego koncernu, to były po prostu 8-stopniowe automaty.
Ja mam tutaj w specyfikacji, że to jest dalej 8-biegowy automat.
Ale w hybrydzie plug-in.
Tak.
No bo my pluginami nowymi nie jeździliśmy Peugeotami, wiesz? Ja, oni nie
jeszcze
mają.
Nie.
Oni nie mają w tym. Ale żeby już uporządkować te skrzynie biegów, jest wersja z 6-stopniową dwusprzęgłówką, którą właśnie ostatnio mieliśmy i to jest 1.2 145 koni. I teraz tak, pytanie, skoro już te skrzynie biegów mamy za sobą, czy ten samochód po 3 latach bardziej nam się podoba niż kiedyś, czy mniej? Bo trochę pamiętam, żeśmy narzekali, wydaje mi się, że ty też, że to jednak jest mniejsza platforma mniejszego auta, dość wysoki. I to wszystko jedno z drugim, jak połączysz, to ten samochód nie najlepiej się tak zachowuje na zakrętach i że on jest taki trochę sztuczny. Wiesz co, że ja teraz już jakoś albo się przyzwyczaiłem, albo się wyleczyłem z tego. To jest samochód, którym nie w tym z tym napędem nie można szybko jeździć, bo tu dobrego przyspieszenia nie ma. To jest samochód do spokojnej jazdy dla na przykład rodziny z dwójką dzieci, bo tam jest mnóstwo miejsca w bagażniku, duży bagażnik, 500 kilkadziesiąt litrów. Nawet mimo tej linii nadwozia sporo miejsca na tylnym siedzeniu. I jeżeli nie będziesz miał jakichś takich wymagań, że chcesz, o, on wygląda jakby samochód do dynamicznej jazdy, takie coupé niby, no to zapomnij o tym. To jest po prostu tak zaprojektowany samochód rodzinny i wtedy chyba nie będzie problemu. Ja nie narzekałem, wiesz, po paru dniach jeżdżenia tą 408-ką 145-konną, żeby ten samochód jakiś był słaby, żeby nie spełnił moich oczekiwań.
Nie, to jest, wiesz co, to jest, wyszlachetniało to trochę. Wiesz, też się trochę przyzwyczaiłem do tego.
Chyba to drugie, no.
To też trochę wyszlachetniało też ten napęd 1.2. Wiesz, mam wrażenie, że on jest z miesiąca na miesiąc coraz lepszy.
Wiesz co, i właśnie to, co ty powiedziałeś.
1.2, 1.6.
Tak, że ta jedna, ta dwusprzęgłówka 7-stopniowa, która to się pojawi dopiero w tych samochodach po faceliftingu, które były pokazane w Brukseli. My nie mogliśmy jeszcze nim jeździć. Jeździliśmy Oplem Grandlandem, prawda? 195 koni. No. Natomiast słuchaj, ten Peugeot 408, okej, no taki normalny samochód, ani słaby, ani bardzo dobry. Ładnie wygląda, dobrze wykończony, obsługa przyjemna. No, trzeba się przejechać. Nic tutaj takiego odkrywczego nie powiemy chyba, bo jeździliśmy już ze
185 tysięcy złotych kosztuje najtańsza hybryda plug-in. Silnik 1.2, minimum 150 tysięcy. Brakuje tutaj ewidentnie czegoś po środku. Hybryda plug-in jest tylko dla tych, którzy mają to ładować. Dla wszystkich pozostałych jest tylko jedna wersja silnikowa, na którą niewiele osób chce się zdecydować, bo to trzycylindrowy silnik, za którym się jeszcze trochę ciągnie, mimo że to jest inna konstrukcja.
I na zakończenie tak, kończymy i powiem, że to jest bolączka niestety wielu większych modeli z koncernu Stellantis. Brak takiego napędu.
Wszystkich prawie.
No i tyle. Zapraszamy jutro. Dziękujemy. Jacek Balkan, Sławek Paruszewski.
Dziękujemy.
Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
Jakub Janiszewski przy mikrofonie, już za chwilę godzina 19 i informacje, po których zapraszam Państwa na dłuższą rozmowę. A dziś Państwa i moim gościem będzie Bartłomiej Nowak z Uczelni Wistula i porozmawiamy o Donaldzie Trumpie i o decyzji, którą Stany Zjednoczone podjęły, atakując Iran. O konsekwencjach tych decyzji oraz o tym, co to nam opowiada nawet nie tylko już o samych Stanach Zjednoczonych. Przede wszystkim, co to nam opowiada o tej, wydawałoby się, cywilizacyjnej spójności tak zwanego bloku zachodniego. Zapraszam serdecznie.
Reklama.
Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026, teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl. Media Expert Days w sklepach i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert dalej
masz. Mam zatkany nos i bardzo boli mnie głowa.
To nie jest zwykłe przeziębienie. Problem może być głębiej, w zatokach.
Mirtol?
Mirtol.
Mirtol.
Mirtol?
Resperomyrtol działa od środka, łagodząc objawy ostrego zapalenia zatok. Zawiera cztery olejki eteryczne, które zmniejszają stan zapalny i ułatwiają oczyszczanie zatok. Resperomyrtol. Walcz z ostrym zapaleniem zatok od środka.
To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
Resperomyrtol. Produkt złożony kapsułki dojelitowe miękkie. Wskazanie: łagodzenie objawów ostrego zapalenia górnych dróg oddechowych. Podmiot odpowiedzialny: Gepol Boskamp.
Pogoda lubi zaskakiwać. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy, ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKS-ej, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Odporność na dzień dobry. Polecam. Cezary Żak.
Zapraszam do stanowiska.
Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
Pani Ania jest na urlopie.
Czyli niczego nie załatwię.
Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
No i to jest zmiana.
Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć.